W zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy nową serię kazań, tak jak już brat Kola wspomniał. Zgodnie z naszą małą, zborową, jesienną tradycją, ponownie omawiamy kolejną księgę z tak zwanego zbioru proroków mniejszych. I w trakcie tej serii, w tym roku, werset po wersecie, zaczęliśmy już omawiać księgę ostatniego proroka Starego Testamentu, bądź inaczej Starego Przymierza, księgę Malachiasza. I księga ta stanowi klamrę zamykającą dotychczasową historię Izraela i rozpoczyna okres nazywany ciszą prorocką, trwający właśnie od proroka Malachiasza aż do Jana Chrzciciela, a więc okres 400 lat, kiedy to nareszcie przyszedł od dawna zapowiadany Wybawiciel. I księga Malachiasza, jak wspominał o tym w zeszłym tygodniu Samuel, pastor Samuel w wstępie do swojego kazania, jest księgą napisaną wokół sześciu sporów Boga z Izraelem, który powrócił, no a który właściwie został cudownie z Bożą z pomocą z powrotem sprowadzony z wygnania z Babilonu, po to, by odbudować świątynię i powrócić do swojej, danej im przed Boga na wiele lat wcześniej, ziemi obiecanej. I spory te, jak już być może pamiętacie, przypominają takie przepychanki słowne nastolatka z rodzicami. Przykładowo w zeszłym tygodniu, w pierwszych pięciu wersetach, spór ten dotyczył tego, że lud Boży nie zauważył miłości, jaką Bóg ich obdarzył. W wersecie drugim, możemy od razu otworzyć nasze Biblię na księdze Malachiasza i już zacząć śledzić ten tekst. W wersecie drugim pierwszego rozdziału, po stwierdzeniu Boga, który mówi: pokochałem was, widzimy lekceważącą odpowiedź Izraelitów w postaci: czym nas pokochałeś? Czym w zasadzie nas pokochałeś? I w dalszej części tych pięciu wersetów widzimy Bożą odpowiedź. Widzimy Boga, który stwierdza, że pokochał ich, obdarzył ich miłością suwerenną, a więc wolną miłością, niezależną od tego, czy są jej warci, i prowadził ten lud aż od samego początku, aż od momentu, w którym pokochał Jakuba w sposób szczególny. I mimo wszystko, choć nikt nie jest tej miłości wart, Bóg obdarza ludzi szczególną miłością, opisywaną czasami jako miłość ojcowska, a czasami w innych miejscach jako miłość podobną do miłości, tak szczególnej, jaką mąż darzy swoją żonę. Widzimy też takie fragmenty, w których Bóg określa swój lud, swój Kościół, teraz dzisiaj byśmy powiedzieli, mianem swojej oblubienicy. I tragedią Izraelitów w tamtych wersetach było to, że tej wielkiej miłości nie dostrzegli, choć była tak wyraźna. Tak więc w piątym wersecie zakończyliśmy mowę o pierwszej tragedii Bożego ludu, jaką było niedostrzeżenie tej wspaniałej miłości. Dzisiaj natomiast pójdziemy dalej. I w kontynuacji pierwszej tragedii, widocznej właśnie w tym wspomnianym sporze, chciałbym, abyśmy przeczytali następne wersety, zobaczyli kolejną tragedię, kolejny spór dotyczący fatalnej reakcji na wielką miłość, którą Bóg im okazał. Więc zachęcam, abyśmy śledzili ten tekst. Ja go przeczytam. Dzisiaj mamy, tak jak już brat Kola wspomniał, dość długi fragment, bo będę czytać od szóstego wersetu pierwszego rozdziału i zakończymy aż na dwóch kolejnych stronach, na dziewiątym wersecie drugiego rozdziału. Więc zachęcam, abyśmy wytężyli nasze skupienie i śledzili cały ten tekst. Syn powinien czcić ojca, a słudzy swoich panów. A jeżeli ja jestem ojcem, to gdzie jest moja cześć? Jeżeli ja jestem waszym panem, to gdzie jest bojaźń przede mną? Pan zastępów mówi do was: kapłani, znieważacie moje imię. Wy jednak pytacie, w jaki sposób znieważamy twoje imię? Przez to, że przynosicie na mój ołtarz chleb nieczysty i pytacie, w jaki sposób cię znieważyliśmy? Przez to, że mówicie, stołem pana można wzgardzić. Gdy przynosicie ślepe zwierzęta na ofiarę, czy to nie jest złe? Albo gdy przynosicie chrome i chore, czy to nie jest złe? ofiaruj to swojemu namiestnikowi. Czy przyjmie to łaskawie, albo okaże ci przychylność, mówi Pan Zastępów. A teraz błagajcie Boga, aby się zmiłował nad nami. Skoro z waszej przyczyny tak się stało, to czy będzie dla was przychylny, mówi Pan Zastępów? Albo raczej ktoś z was, niech raczej ktoś z was zamknie bramy, aby się nie rozpalali ognia na moim ołtarzu nadaremnie. Nie mam w was upodobania, mówi Pan Zastępów. I ofiara z waszej ręki nie jest mi miła. Bo od wschodu słońca aż do zachodu wielkie jest moje imię. Wśród narodów na każdym miejscu będą składane mojemu imieniu kadzidło i czysta ofiara, gdyż wielkie jest moje imię wśród narodów, mówi Pan Zastępów. Wy zaś znieważacie je, mówiąc, stół Pana jest nieczysty, a to, co jest na nim składane, nie nadaje się do spożycia. Mówicie też, jakie to męczące, i tak im pogardzacie, mówi Pan Zastępów. Przynosicie skradzione, chrome i chore zwierzęta i składacie je na ofiarę. Czy mam mieć upodobanie w darach składanych waszą ręką, mówi Pan? Dlatego niech będzie przeklęty oszust, który mając w swojej trzodzie samca, składa ślub i ofiaruje ułomne zwierzę, gdyż ja jestem wielkim królem, mówi Pan Zastępów, a moje imię będzie wzbudzać trwogę wśród narodów. O kapłani, a teraz do was odnosi się to polecenie. Jeżeli nie usłuchacie i nie przyjmiecie do serca, aby oddawać cześć mojemu imieniu, mówi Pan Zastępów, to rzucę na was przekleństwo i przeklnę wasze błogosławieństwa, a przeklnę je dlatego, że nic nie bierzecie sobie do serca. Oto ja odetnę wam ramię i rzucę wam w twarz odchody waszych ofiar świątecznych i położę was na nich. Wtedy poznacie, że dałem wam to przykazanie, aby podtrzymać moje przymierze z Lewim, mówi Pan Zastępów. Moje przymierze z nim było przymierzem życia i pokoju. Dałem je z powodu jego bojaźni, bo bał się mnie i korzył przed moim imieniem. Prawdziwa nauka była na jego ustach, a nieprawość nie skalała jego warg. Postępował wobec mnie w pokoju i prostocie i wielu powstrzymywał od grzechu. Wargi kapłana bowiem powinny strzec wiedzy. Wtedy inni będą słuchać prawa na jego ustach, gdyż jest on wysłannikiem Pana Zastępów. Ale wy zeszliście z drogi i sprawiliście, że wielu zachwiało się w prawie. Zerwaliście przymierze Lewiego, mówi Pan Zastępów. Dlatego ja dopuściłem, że cały lud wami gardzi i nisko ceni, ponieważ nie strzeżecie moich dróg i jesteście stronniczy w prawie. Fragment ten składa się z dwóch części. W części pierwszej, kończącej się wraz z końcem pierwszego rozdziału, Bóg poprzez Malachiasza zwraca się do całego Izraela. Dalej, w pierwszych 9 wersetach rozdziału drugiego, adresatem cierpkich słów stają się kapłani zaniedbujący swoją służbę w świątyni. To jest taki najprostszy podział, który myślę, że jest dość widoczny. I już w 6 wersecie widzimy wspomniany już wcześniej motyw sporu lub sprzeczki. Otóż Bóg stwierdza, że syn powinien czcić ojca, a słudzy swoich panów. Prawda znana, obecna w tej pierwszej części, znana jest chociażby z 10 przykazań. Pamiętacie 10 przykazań? Otóż jedno z nich, zależy jeszcze jak liczony, brzmi: szanuj ojca swego i matkę swoją. W niektórych tłumaczeniach nawet jest użyte to samo słowo, co w dzisiejszym tekście, a więc jest użyte słowo czci. Dalej wysnuwa Bóg wniosek, że a jeżeli ja jestem ojcem, to gdzie jest moja cześć? Jeżeli ja jestem waszym panem, to gdzie jest bojaźń przede mną? W tym samym dalej dodaje, że znieważacie mnie. Po czym lud się odzywa w sposób delikatnie mówiąc znowu mało właściwy i stwierdza, w jaki sposób znowu ciebie znieważamy. I ciekawe jest to pytanie. Można by wręcz powiedzieć, że dziwne. Tylko jeszcze pytanie, które pytanie? Bo są dwa. Ja mam na myśli tutaj pytanie zadane przez Boga. Odpowiedzi Izraela. Pytanie Izraela, gdzie ciebie znieważamy, zwłaszcza w kontekście Księgi Malachiasza, są do przewidzenia. Pytanie zadane przez Boga jest już nieco bardziej zaskakujące. W poprzednim fragmencie bowiem Bóg oznajmia, że ukochał Izraela. I dalej opisuje dowody swojej miłości. Teraz pojawia się zarzut, że Izrael znieważył Boże imię, nie odpowiadając we właściwy sposób na tę miłość. I moglibyśmy się spodziewać, że w tym wersecie powinno się znajdować coś innego. Że powinien się znajdować zarzut nieodwzajemnionej miłości. To by było logiczne. I jest w tym pewien paradoks. Bo ja, gdy na przykład pokochałem moją żonę kilka lat temu, wtedy jeszcze była ona moją przyjaciółką, chciałem, by ona pokochała mnie. I tutaj intuicyjnie też tak powinno być, tak teoretycznie. Naturalnie byśmy tego oczekiwali, że Bóg będzie oczekiwać odwzajemnienia tej swojej miłości. A zamiast tego on wypomina brak czci, szacunku, bojaźni czy lęku. Różne słowa się pojawiają w zależności od tego, jakie tłumaczenia macie. I pytanie to jest dziwne lub nieoczywiste, no bo czy szacunek można na kimś wymusić? Okej, powinniśmy okazywać szacunek w kontekście na przykład do rodziców. Szacunek, bo o tym właściwie jest ta cześć, tym właściwie jest ta cześć, która się tutaj pojawia i o której mówi Biblia. Powinniśmy okazywać pewną zdrowo rozumianą uległość wobec przełożonych, czy też, jak wiemy, żony powinny ją okazywać wobec swoich mężów. Ale jest w tym pewien niuans, który niezauważany zamieni biblijne podejście w coś niezdrowego. I najbardziej wyraźne jest to właśnie w przykładzie uległości żon wobec mężów. To przykazanie, które czytamy w Nowym Testamencie, jest skierowane, jest adresowane do kobiet, nie do mężczyzn. Trochę smutne, ale jednak. Rodzinę, w której przykazanie to byłoby używane przez mężczyzn i wykorzystywane do wymuszania na swojej żonie postawy uległości, jak na przykład w takim zdaniu, że masz być moja żona uległa, bo tak mówi Biblia, postrzegalibyśmy bardzo słusznie jako wręcz patologiczną. To nie jest zdrowa postawa. I w tym fragmencie Bóg zdaje się mówić tak coś na pozór nieodpowiedniego. A przynajmniej coś, co w naszym ludzkim kontekście byłoby nieoczekiwane. Bo jak ojciec, kochający ojciec, naprawdę kochający ojciec, może wymuszać na swoich dzieciach cześć, strach czy lęk? Czy tak postępuje kochający ojciec wobec swoich dzieci? Wymusza na nich cześć? Czy może akurat on ma do tego jakieś szczególne prawo? I pozwólcie, że zrobię w tym miejscu małe wtrącenie, które jest kluczowe, myślę, że dla zrozumienia tego fragmentu. Otóż przyzwyczailiśmy się do tego, że Bóg jest naszym Ojcem. Zwracamy się w ten sposób do Niego w modlitwach. Dzisiaj śpiewaliśmy o domu Ojca, którego widzimy. Myślimy o Bogu jako o naszym Ojcu. Czasem idziemy nawet dalej, mówiąc o Nim i postrzegając Go, jakby był naszym tatą, jakby był tatą małego dziecka. Tata, a czasem wręcz tatuś gotowy w każdej chwili pocieszyć, przytulić, otoczyć ramieniem, nauczyć wbijania gwoździ, czy odstraszyć chłopaków w promieniu 10 km od swojej ukochanej córeczki. Myślę, że taki obraz czasami się pojawia. I myślę, że ważnym w zachowaniu duchowego balansu, choć może dla niektórych z nas szokującym, jest stwierdzenie, że Bóg tak naprawdę nie jest naszym Ojcem. A właściwie, o ile można w ten sposób powiedzieć, to do końca nie jest naszym biologicznym Ojcem. To chyba jest stwierdzenie, które jest już nieco mniej kontrowersyjne. Bo Bóg Ojciec ma Syna, bezpośrednio pochodzącego od Ojca, posiadającego te same cechy, te same atrybuty, co i Ojciec, mają oni tę samą naturę. I tak samo jak i mój syn, który już niedługo, mam nadzieję, że będzie razem z nami, tak samo jak i ja, będzie człowiekiem. Tak samo jak i ja, będzie, oby na początku tylko czasem, głodny, będzie spragniony, będzie senny, będzie podatny na grzech i czasem na swoje złe pragnienia. I będzie miał te wszystkie cechy, które czynią go człowiekiem, bo zarówno ja, jak i moja żona Julka jesteśmy ludźmi. Nasze dzieci dziedziczą po nas coś, nie tylko, coś ponad tylko kolor oczu. Dziedziczą przede wszystkim ludzką naturę. I analogicznie, Syn Boży Jezus Chrystus jest wszechobecny, wszechwiedzący, wszechpotężny, jest godny wszelkiej chwały i czci, jest dobry, jest suwerenny, jest odwieczny, jest Bogiem, tak samo jak Bogiem jest Bóg Ojciec, bo w końcu od Boga pochodzi. Jak czytamy w Ewangelii Jana, ja i mój Ojciec jesteśmy jedno. I mamy, naprawdę mamy, niezwykły przywilej nazywania Boga naszym Ojcem. Przywilej, który tak naturalnie przynależy jedynie Jezusowi. A jednak Jezus uczył swoich uczniów, a przez nich i nas, byśmy w modlitwach, w pieśniach, na różny sposób zwracali się do Boga, Ojcze nasz. Ale takie prawo nie powinno rozmyć przed nami obrazu Boga. Nie możemy stracić tej świadomości, że ten zwrot Ojcze nasz nadal jest przywilejem, a nie czymś oczywistym. Że jest to łaską. Że tak naprawdę jest jedyna osoba, którą mówiąc do Boga jako do Ojca, mówi prawdę i jest nią Jezus. Podobno bardzo trudne jest to dla adoptowanych nastoletnich, już świadomych dzieci, by wkroczyć na ten poziom zażyłości z rodzicem adopcyjnym, by powiedzieć do niego tato lub mamo. Często mówią po imieniu do nich, albo na przykład używają zwrotu wujku lub ciociu. Aż dziwnym jest, że nie przychodzi nam to tak trudno, gdy stajemy sam na sam z Bogiem, który również postanowił nas adoptować i usynowić i właśnie pozwolił nam nazywać samego siebie naszym Ojcem, a ponadto jest wszechmocnym Bogiem, który nas stworzył i nadal podtrzymuje i czuwa nad naszym życiem. Nie możemy zatracić ani jednego, ani drugiego. Ani świadomości Jego wielkości, ani świadomości Jego bliskości. Tego, że mamy, bo mamy, przywilej nazywania Go Ojcem. Bo On w Chrystusie nazwał nas swoimi dziećmi. On jedyny, choć jest naszym Ojcem, ma prawo oczekiwać czci, o której czytamy w tym fragmencie, bo jako jedyny tej czci jest godzien. W przypadku każdego innego oczekiwanie czci byłoby przejawem pychy. Jednak Bogu, jako jedynemu, naprawdę się ona należy. I kolejne wersety przedstawiają Izrael, który otoczony Bożą miłością zapomniał o Jego majestacie. Bo więź z Bogiem jest szczególna, powinna być szczególna. W odpowiedzi na Bożą miłość człowiek powinien odpowiadać miłością, ale odpowiadać w sposób szczególny. To powinien być szczególny wyraz tej miłości. Wyraz ze świadomością, przed kim staje. Z należnym mu szacunkiem i w bojaźni. Świadomy Jego majestatu. On nie przestał być strasznym, ale i dobrym Bogiem, którego Izraelici, jak czytali, znieważyli. I w wersecie 7 czytamy, że przynoszą na ołtarz chleb nieczysty. Dalej w wersecie 8 w zasadzie czytamy to samo, ale o zwierzętach składanych w ofierze. Przynosili oni na ofiarę zwierzęta ślepe, chrome i chore. Z wersetów od 12 do 14 możemy dodać, że ofiary składane przed Bogiem były często nie nadające się nawet do spożycia. Były skradzione komuś innemu lub w różny sposób ułomne. Składali przed Bogiem to, co ukradli. chcieli się pozbyć, albo było im zbędne, albo obciążające, jak chociażby chore zwierzęta, które w innym przypadku trzeba by na przykład wyleczyć. W 8 wersecie na przykład znajdujemy bardzo wymowny fragment, że składasz to ofiarę daru, to ofiaruj to swojemu namiestnikowi. Czy przyjmie to łaskawie, albo okaże ci przychylność? No i dość oczywiste jest, że w domyśle pojawia się odpowiedź nie. Oczywistym jest, że nie składają takich darów osobom, od których zależy ich życie, wiedząc doskonale, będąc tego pewni, że byłoby to zniewagą tego namiestnika. Ale nie dostrzegają tego samego problemu, przynosząc je do świątyni i ofiarowując je Bogu, od którego przecież w nieporównanie większym stopniu zależy ich życie. I widzimy, jak Bóg lub Malachiasz ocenia te ofiary. W wersecie 8 Bóg zadaje retoryczne pytanie, czyż nie jest to złe? W wersecie 9 Malachiasz dodaje, a teraz błagajcie Boga, aby się zmiłował nad nami. I chwilę później z waszej przyczyny tak się stało, że stół, i w tym miejscu można by dopowiedzieć, że imię Pana, że imię samego Boga zostało znieważone. Dalej w wersecie 10 znajdujemy takie słowa. Nie mam w was upodobania. Ofiara z waszej ręki nie jest mi miła. I na końcu tej pierwszej części, w wersecie 14, dlatego niech będzie przeklęty oszust, który mają w swojej trzodzie samca. Składa ślub i ofiaruje ułomne zwierzę, gdyż ja jestem wielkim królem, mówi Pan zastępów, a moje imię będzie wzbudzać trwogę wśród narodów. To są ciężkie słowa. Ale czy naprawdę ofiarowanie po prostu chorego zwierzęcia, nieidealnej ofiary, ciągnie za sobą tak gorzkie słowa? No tak. Bo te ofiary, my możemy tego nie rozumieć, ale te ofiary są wyznacznikiem tego, jak postrzegają oni samego Boga. W ofierze składają ochłapy, dlatego że nie widzą w Bogu kogoś, komu należy się cześć. Nie dostrzegają albo nie przejmują się tym, kim On jest. A akurat oni powinni to wiedzieć, ponieważ powinni znać Boga. Byli w bliskości Jego świątyni i doświadczali Jego prowadzenia. Powinni mieć w pamięci to, w jaki sposób ich wybawił z niewoli babilońskiej. Mieli oni wspominać czasy niewoli egipskiej i potężne działanie wobec ich ludu w tamtych czasach, ale teraz zdają się postępować tak, jakby nigdy tego nie doświadczyli. Jakby nigdy nic się nie stało, jakby Bóg w ogóle nie działał w ich życiu, a oni w ogóle tego nie widzieli. I przejdźmy dalej do drugiej części, a więc do rozdziału drugiego, do omawiania wersetów od 1 do 9. Bo w pierwszej części Bóg wysuwa zarzut wobec całego ludu, w drugiej części zarzut ten, w zasadzie ten sam, kierowany jest do kapłanów, a więc do osób, którzy mieli być pośrednikami pomiędzy Bogiem i ludźmi, które miały go w sposób najwierniejszy ukazywać. To oni przyjmowali, zatwierdzali i składali ofiary i pochodzili ze specjalnie wyświęconego przez Boga rodu, z rodu Lewiego. Z jednej strony było to ogromne błogosławieństwo sprawowania takiej roli, roli kapłańskiej, jednak w momencie nieprawidłowego jej wykonywania, fałszywego nauczania o Bogu, wiązało się to z równie ogromnym przekleństwem, o którym czytamy w tym fragmencie. I tutaj dokładnie to widać. O ile słowa kierowane do ludu były straszne, to słowa kierowane do kapłanów, do osób poniekąd odpowiedzialnych za to, co robi lud, są przerażające. Bo na przykład jak czytamy w 2 i 3 wersecie, jeżeli nie usłuchacie i nie przyjmiecie do serca, aby oddawać cześć mojemu imieniu, mówi Pan zastępów, to rzucę na was przekleństwo i przeklnę wasze błogosławieństwa. A przeklnę je dlatego, że nic nie bierzecie sobie do serca. Oto ja odetnę wam ramię i rzucę wam w twarz odchody. Odchody waszych ofiar świątecznych i położę was na nich. I konsekwencje te były większe i wyraźniejsze niż w przypadku ludu, ponieważ ogromna była rola kapłanów w sprawowaniu kultu świątynnego i w nauczaniu ludu. Na przykład w wersecie 7 czytamy tak, że wargi kapłana bowiem, co powinny robić? Powinny strzec wiedzy. Wtedy inni będą szukać prawa na jego ustach, gdyż jest on wysłannikiem Pana zastępów. No a w efekcie ich poczynań w zasadzie było odwrócenie tego, co ich służba miała dawać. Całkowite odwrócenie roli. Bo zamiast nauczać o Bogu, strzec Jego praw, dbać o Jego dom i tym samym i słowami, i czynami kierować ludzi do Niego, doprowadzili do tego, że inni zaczęli gardzić Panem i nisko go cenić. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że wydali bardzo złe świadectwo, które zniechęciło ludzi do nich, a co gorsze, które było zniechęceniem do, w stosunku do samego Boga. To ich czyny zapewne spowodowały, że ludzie przestali widzieć w Bogu tego, kim naprawdę jest. Przestali odczuwać przed Nim bojaźń i darzyć Go szacunkiem. Jego osoba w ich oczach straciła wartość na tyle, że przestali Go czcić i w konsekwencji chcieć ofiarowywać to, co najcenniejsze. Na co zasługuje? Bo mieli zupełnie inny obraz Boga przedstawiany za sprawą kapłanów. Robiąc to, kapłani zerwali przymierze lewickie. Ustanowienie i opis tego przymierza znajduje się również w 25 rozdziale Księgi Liczb, chociaż opis tam zawarty tak właściwie za bardzo nie odbiega od tego, co mówi Malachiasz, więc tego nie będę czytać, ale możemy przeczytać wersety od 4 do 6, które właśnie mówią o tym przymierzu. Wtedy poznacie, że dałem wam to przymierze, aby podtrzymać moje przymierze z Lewim, mówi Pan Zastępów. Moje przymierze z nim było przymierzem życia i pokoju. Dałem je z powodu jego bojaźni, bo bał się mnie i korzył przed moim imieniem. Prawdziwa nauka była na jego ustach, a nieprawość nie skalała jego warg. Postępował wobec mnie w pokoju i prostocie i wielu powstrzymywał od grzechów. I było to przymierze, którego efekty obejmowały swoim skutkiem cały ród Lewiego. Lewici, a więc ród pochodzący w jednej linii z Lewiego, jednego z synów Jakuba, zostali zobowiązani przymierzem życia i pokoju. Było ono błogosławieństwem, naprawdę wielkim błogosławieństwem udzielonym na skutek bojaźni i zazdrości o swojego Boga, jakim wykazał się wnuk Arona, Pinechas. No, o tym właśnie możemy czytać w tym 25 rozdziale Księgi Liczb. Teraz, jak czytamy, zostało ono zerwane przez kapłanów, nie dotrzymujących swojej części umowy. Bo oni jakieś mieli obowiązki i tych obowiązków mieli wypełniać. Przymierze to wiązało się naprawdę z wielkimi przywilejami i błogosławieństwami. Wymienię 3. Kapłani mieli wyłączny przywilej pełnienia służby w przybytku, a później w świątyni jerozolimskiej, w tym również do wchodzenia do samego miejsca najświętszego. Byli zwolnieni z pełnienia obowiązków, takich jak praca rolnicza i inne obowiązki świeckie, tak, by mogli skupiać się jedynie na służbie Bogu. Utrzymywali się na przykład z darów na rzecz świątyni. Mieli wyłączne prawo do całych 10% plonów i inwentarza od całego Izraela, a ponadto mieli prawo do części z tych zwierząt, które były składane w ofierze. Przymierze kapłańskie, błogosławieństwa i przywileje z nim związane były ogromne. Jednak pełnienie tak ważnej roli, bo roli przekazywania nauk i praw Bożych, wiąże się również z ogromną odpowiedzialnością. Nauczając niewłaściwie, dając nieodpowiedni przykład życia, ukazuje się fałszywy obraz Boga, który zakorzenia się dookoła i sprawia, że ludzie zaczynają żyć według takiego, a nie innego przykładu. Jeżeli sami kapłani nie oddawali czci Bogu, zaniedbywali swoją służbę, nie strzegli nauczania i praw nakazanych przez Boga, to czymś tragicznym, naprawdę tragicznym, ale i, ciężko to powiedzieć, ale naturalnym jest to, że ludzie dookoła zaczną wierzyć w takiego głoszonego Boga. Można by w tym miejscu dodać takie prawdziwe, śmieszne zdanie, że przecież ryba psuje się od głowy. Jeżeli przekazywany obraz jest rozmyty, to będzie to widoczne w praktyce religijnej wiernych dookoła. Myślę, że Bóg jest godny chwały. Jest godzien wszelkiej czci. Jest Bogiem strasznym, przed którym nie sposób nie upaść na kolana. Jednakże również jest Bogiem łaskawym i miłosiernym, który jest skory, jak czytaliśmy, na przykład do zawarcia przymierza życia i pokoju. Zgadzacie się ze mną? Coś czuję, że widzę kilka kiwnięć głowy, spodziewałem się więcej. Powiedzmy, że się zgadzamy. Jednakże, choć myślę, że zgadzamy się z tą suchą treścią, to czy idzie za tym praktyka? Czy i my czasem, a być może nawet i często, nie jesteśmy winni od grzechu ofiarowania chorych i łomnych ofiar? Myślę, że nie musimy daleko szukać, by w swoim życiu znaleźć takie przykłady. Chociaż naprawdę w życiu nie złożyłem żadnej ofiary, tak wielokrotnie nie chciałem ofiarowywać mu swojego czasu. Nie chciałem ofiarować mu pewnej części swojego życia, które nadal tak kurczowo chciałem, a i nawet czasami nadal chcę zachować tylko dla siebie. Jest to całościowo ciężki fragment, ponieważ bardzo mocno wypomina to, czego nie należy robić, albo to, co należy robić, co złego robimy. A nie chciałbym jednak tak zakończyć tego kazania. Nie chciałbym, żeby ono było tak nadmiernie moralizatorskie. Nie chodzi o to, żeby właśnie było ono tak nadmiernie oskarżające. Ale bądźmy szczerzy, ten grzech zdarza się w życiu każdego z nas w różnych sferach. Być może jesteśmy przywiązani tak bardzo do naszych pieniędzy, że nie jesteśmy w stanie ofiarować dziesięciny z czystym sercem na Kościół. Być może tak bardzo cenimy swój czas, że naprawdę żal nam go poświęcać na modlitwę, czytanie Słowa Bożego, grupy biblijne czy na przykład cotygodniowe nabożeństwa. Być może jest w naszym życiu jakaś część albo jakaś nasza cecha, której nie chcielibyśmy oddać, jak na przykład jakieś uzależnienie, z którym się zmagamy, lub cecha, jak na przykład lenistwo, z którym jest nam dobrze i wygodnie. I można wiele takich rzeczy wymienić. Ten fragment naprawdę pod tym kątem jest bardzo uniwersalny. Jednak myślę, że tak samo jak i ja jestem bardziej lub mniej świadomy takich rzeczy w moim życiu, tak samo i wy znacie bardziej lub mniej swoje zaniedbania, które są obecne w waszym życiu. I z którymi oby bardziej usilnie próbujemy walczyć. Choć jeżeli szczerze, z którymi próbujemy walczyć, jeżeli tak naprawdę uważamy siebie za osoby zbawione przez Chrystusa. Walczymy z nimi, walczymy ze swoimi grzechami, walczymy z rzeczami, które odciągają nas od Boga. I to dobrze. Są one złe, są one grzechem i są one sprzeniewierzeniem wobec Boga. Ale myślę, że samo ich wytknięcie, choć jest jakimś początkiem na drodze z walką z nimi, tak same te oskarżenia nie wystarczą. Że często wiemy, z czym walczyć, ale nadal nie wiemy jak. I nadal, i raz po raz w tych grzechach upadamy. Sama diagnoza, choć jest konieczna, to nadal pozostaje samą diagnozą. Trzeba jeszcze wdrożyć odpowiednie leczenie. I myślę, że sednem problemu, bardzo wyraźnym u Izraelitów, w tym u kapłanów, o których dzisiaj czytaliśmy, było niewłaściwe poznanie Boga. niedostrzeżenie w nim tego, kim jest naprawdę, jaki on jest naprawdę. Ich praktyka była wypadkową obrazu Boga, co najlepiej widać po ludzie, który tam był. To, jak Bóg był im przedstawiany przez kapłanów, bardzo mocno wpływało na praktykę życia całego ludu i jakość ofiar, które były składane w ofierze. A nasza praktyka, myślę, że również opiera się na obrazie Boga, jakiego mamy w naszych sercach i w naszych głowach. Gdy stajemy przed Nim w modlitwie, to kogo widzimy? Komu chcemy służyć? Czy widzimy wielkiego Boga, czy widzimy małego Bożka? Nawet nazywając Go tak samo, możemy mieć na myśli zupełnie inne obrazy. Bo nasza teologia, nasze poznanie Boga ma, musi mieć i będzie mieć przełożenie na naszą praktykę wiary. Nijaki obraz Boga będzie skutkować nijaką praktyką. Ale nie chodzi mi tylko o taką teologiczną teorię, o to, jaką teologię mamy, ale o poznanie Boga w ogóle. Bo możemy znać różne mądre książki, ale nie wiedzieć, jak naprawdę On działa. Na przykład, w jaki sposób działa w modlitwie. Możemy słuchać o działaniu Boga w życiu innych, ale sami nie zauważać tego działania w swoim życiu. W dochodzeniu do lepszej pobożności chciałbym was wszystkich, a chyba najbardziej siebie, skłonić do przemyśleń, jakiego Boga znam, w jaki sposób już miałem okazję Go poznać i do poznawania Go w dalszym ciągu. Bo doświadczamy Jego prowadzenia. Widzimy, w jaki sposób odpowiada na nasze modlitwy. Słuchamy świadectw Jego działania, jak chociażby dzisiejszego świadectwa Olgi. Śpiewamy pieśni przedstawiające bardzo często obraz Boga, jakim poznali Go autorzy tych pieśni. Słuchamy kazań na podstawie Jego słowa. I w ten sposób Go poznamy. Poznajemy. Czytamy, a jak nie, to zachęcam, byśmy to robili. Książki chrześcijańskie, które, podobnie jak pieśni, często są wspaniałą opowieścią tego, jak Boga poznał ich autor. I patrzmy też na siebie nawzajem, bo przywilej i odpowiedzialność ukazywania Boga w nauczaniu i w życiu spoczęły w zasadzie na każdym z nas. W końcu zostaliśmy, jako chrześcijanie, jako uczniowie Chrystusa, nazwani królewskim kapłaństwem. Ogromną, dodając do tego, skarbnicą wiedzy o Bogu są też na przykład starsze osoby w naszym zborze, które od wielu, wielu lat Go poznają i doświadczają Jego działania. Jak wiele można się nauczyć, rozmawiając z nimi o Bogu. I ciężkie jest przed nami zadanie. Próbujemy poznać istotę, której nigdy nie będziemy w stanie pojąć naszym umysłem, ale naszym zadaniem jest to, by się starać. By na wiele różnych sposobów coraz bliżej i bardziej Go poznawać i na tym poznaniu budować naszą praktykę jako chrześcijan, jako Jego uczniów, jako Jego dzieci. I powracając jeszcze do początkowych myśli, nie straszmy tych dwóch fundamentów poznania Boga. Z jednej strony nie porzućmy obrazu Boga jako naszego bliskiego Ojca. On naprawdę obdarzył nas wielką miłością i niezwykłym błogosławieństwem nazywania Go naszym Ojcem. Swojego jedynego Syna posłał na świat, by ten zmarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia i by to nas usynowić. I pamiętajmy też o drugiej prawdzie. O tym, że On nadal jest Bogiem. Jest istotą całkowicie odmienną od nas. Odmienną w naturze, w godności i w wielkości. Bogiem strasznym, ale Bogiem dobrym. I poznawajmy Go na różne sposoby. Poprzez czytanie Biblii, książek chrześcijańskich, śpiewanie, wsłuchiwanie się w pieśni, które śpiewamy, modląc się i słuchając modlitw innych i wyszukując odpowiedzi na te modlitwy, bo Bóg na nie odpowiada. Słuchając kazań, czy też poznawajmy Go poprzez rozmowy ze sobą, poznając różne doświadczenia tego, jakiego Boga poznaliśmy. Jak On dał się nam poznać. Bo Bóg daje też nam poznać przez piękne, jak i straszne chwile w naszym życiu. Ale cały czas pamiętajmy o jednym. Wzrastajmy nieustannie w tym poznaniu. Poznawajmy coraz bardziej kochającego i bliskiego Ojca, jednocześnie będącego nieskończenie odległym w swoim majestacie i na takim obrazie, składających się przede wszystkim z tych dwóch filarów, budujmy naszą wiarę. A myślę, że będziemy bardziej Go znać. Że im bardziej będziemy Go znać, tym więcej ostatecznie, naturalnie będziemy chcieli Mu dać. I mówię o wielkim i wspaniałym Bogu. Bogu, którego bliskości sam doświadczyłem. Ale zdaję sobie sprawę, że wśród was może znaleźć się osoba, która myśląc o Bogu, widzi zupełnie inny obraz. Być może to, co mówię, jest dla ciebie pewną abstrakcją. Mam nadzieję, że w tym słowie, w świadectwie ludzi dookoła dostrzeżesz choć zarys tego, kim ono naprawdę jest. Wiedząc i doświadczając, jaki wpływ na moje życie ma jego poznawanie, chciałbym ciebie zachęcić, żebyś i ty spróbował go poznać. Choć trochę. Byś poznał to, co o Bogu znajduje się w jego słowie. Byś spojrzał na osobę Jezusa i choć spróbował rozważyć, co zrobił i czego nauczał. Byś potraktował to serio. Bóg, który dał mi się poznać, mi osobiście, i którego mam przywilej poznawać dalej, jest wielkim Bogiem, który postanowił obdarzyć mnie niezrozumiałą miłością. Posłać swojego Syna, aby ten zapłacił swoją śmiercią na krzyżu za moje przewinienia wobec Niego. Jezus pokonał śmierć i zmartwychwstał na trzeci dzień, dając mi tym samym niezwykłą nadzieję, że nie czeka mnie śmierć, ale życie wraz z Nim. I to jest zarówno moja historia, jak słuchaliśmy historię Olgi, ale też i historia wielu z nas. I co więcej, ten krzyż, będący naszą nadzieją zbawienia, jest również i zaproszeniem dla ciebie. Nikt z nas nie jest bez winy wobec Boga. Czynimy wiele rzeczy, które są po prostu grzechem. I tak trzeba je nazwać. Ale spójrz ponownie na ten krzyż. Zobacz wielką miłość okazaną przez wielkiego Boga Ojca w ofierze swojego Syna, abyśmy mogli być nazwani Jego dziećmi. Amen.
Amen. Amen.